serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmów o Biblii. Dziękujemy, że jesteście z nami. Mariusz Nachman to jest lubiany rozmówca, którego chętnie jest słuchany przez słuchaczy i komplementowany za jakość merytoryczną nagrań. Witaj, Mariusz.
Witaj, Sławku. Witam wszystkich słuchaczy. No i dziękuję za komplementy.
No, ale prawdziwe. Słuchaj, przypowieść o synu marnotrawnym. Czy miałeś z nią może kiedyś do czynienia?
No oczywiście, no każdy, kto czyta i nie czyta Biblię, chyba tą przypowieść zna. Jest to jedna z bardziej popularnych przypowieści Pana Jezusa, czy opowieści Pana Jezusa. Natomiast, czy nazwałbym ją opowieścią o synu marnotrawnym? No, ja bym nazwał ją opowieścią o miłosiernym ojcu, bo ta historia koncentruje się bardziej na miłosierdziu Bożym, na miłości, łasce Boga Ojca w stosunku do zgubionego człowieka, niż na postawach właśnie marnotrawnego syna.
No ale to jest takie znamienne, bo dzisiejsze czasy są niestabilne gospodarczo, koniunktura się waha, jest bezrobocie duże i z Bogdanem Czarneckim nagraliśmy rozmowę właśnie, przypowieść o synu marnotrawnym, która opisywała tego młodego człowieka. No, ten młody człowiek myślał pewnie, że jak kupi dobry samochód, wyjedzie za granicę do Holandii, to tam się dorobi, a tymczasem skończył przy pasaniu świń gdzieś, dużej chlewni automatycznej. No właśnie, to jest ciekawa rzecz, bo wydawało mu się, jak każdemu młodemu człowiekowi, że łatwo jest zawojować świat, a tymczasem nie jest łatwo. Ale wiesz, ja to mówiłem już z twoim przedmówcą, czyli z Bogdanem, natomiast dzisiaj chciałbym się skupić troszeczkę na innym aspekcie tej przypowieści. Okej, młody, niedoświadczony człowiek nie poradził sobie z życiem i wraca, ojciec go przyjmuje, no i pojawia się problem. Problem pojawia się w postaci starszego brata.
Tak, w tej historii też widzimy negatywną postawę.
To jest drugi brat.
Starszego brata.
Drugi syn.
Tak, drugi syn ojca. No niestety nie jest on pozytywnym bohaterem. Widzimy, że stwarza problem zarówno swojemu ojcu w postaci wymówek, wyrzutów, kolokwialnie mówiąc takiego focha, ale nie focha, tak jak to chrześcijanie często potrafią zrobić względem siebie, względem grzeszników, czy względem nawet Pana Boga. No i jest problemem też dla młodszego brata w postaci krytyki, osądu, potępienia.
Mariusz, ja zbyt surowo oceniasz. Myśmy z Bogdanem mówili, ten facet to był super gość, wiesz, spokojnie, nie szalał, 10-letnią audiczką srebrną jeździł, harował jak głupi w hurtowni u ojca, po 14 godzin nierzadko w święta towar, wiesz, zliczał, na ludzi krzyczał, a ty mówisz, że starszy brat był postacią niepozytywną. No, to jest wzorowy człowiek.
No, dla mnie
pracowity, nie szumi. Kawaler chyba był, bo tak 14 godzin robił.
Tak, jak był kawalerem to i był frustratem, no to prawdopodobnie mogło tak być, nie? Z gorzkniałym kawalerem. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, można różne akcenty położyć w tej historii. Dla mnie postać starszego brata no, jest historią negatywną, ponieważ to był człowiek, który tak naprawdę nie znał ani serca swojego ojca, nie znał jego domu, a tym bardziej nie znał swojej pozycji w tym domu.
Kochany, on miał tam przybudówkę z garażem, gdzie tą audiczkę 10-letnią parkował i nie znał domu. No jak nie znał domu, jak u ojca w hurtowni zasuwał? Już chyba 10 lat.
No wiesz co, możesz pracować.
Mógł nie znać domu swojego ojca?
Możesz pracować u swojego ojca w warsztacie i nigdy nie czuć się jak syn, ani nie czuć się tym bardziej jak dziedzic, spadkobierca tej fortuny. I dla mnie właśnie takim człowiekiem był starszy syn. To był gość, który kompletnie nie miał tożsamości w domu swojego ojca. Nie potrafił korzystać z tego, o czym najlepiej świadczą słowa jego samego, a także odpowiedź na jego zarzut ojca, który mówi: synu, tyle lat jesteś ze mną i do tej pory nie wiesz, o co w tym wszystkim biega.
Nie kumasz, żabko. Ale to co, oni mieli kłódki na lodówce?
No myślę, że nie mieli kłódek na lodówce, natomiast...
Ale dwie lodówki. Tam w suterenie miał swoją lodówkę i zamrażarkę Bors obok.
Może miał gdzieś tam swoją lodówkę i wcale bym się nie dziwił, gdyby po prostu z tego, co zarabiał, sobie odkładał gdzieś na czarną godzinę, na wszelki wypadek, bo gdyby ojciec się rozmyślił albo coś takiego. Ja więc tutaj bym się nie zdziwił, gdyby tak było.
No ale chłopie, mówisz frustra, a powiem szczerze, nie my, większość z nas chciałaby być w tej pozycji właśnie tego starszego syna. No właśnie, pracować gdzieś tam w firmie rodzinnej, to jest pewne zajęcie w tych niepewnych czasach, mieć tą audiczkę i mieszkać w tej suterenie z garażem w willi ojca.
No tak, Sławku, tylko ta historia nie jest o dobrobycie starszego syna, który miał zabezpieczoną swoją przyszłość materialną. Można tak to odnieść. Problem jest w tym, że mimo to, że starszy syn miał zabezpieczoną tą przyszłość materialną, nieumiejętnie z niej korzystał. On nie czuł się właścicielem tej przyszłości materialnej. I stąd wynikały jego frustracje, kłopoty i problemy. Więc ja bym nie chciał być takim człowiekiem jak on.
Na czym polegały jego błędy?
Przede wszystkim jego błędy polegały, tak jak powiedziałem, na tym, że nie czuł się synem. Nie czuł się synem w domu swojego ojca. Czuł się pracownikiem, czuł się tym, który musi odpracowywać za swoje dziedzictwo.
Cenne cechy, obowiązkowość.
Tak, musi zasłużyć sobie na miłość swojego ojca, na szacunek, czy nawet na kupie koźlęcia, aby mógł się zabawić ze swoimi przyjaciółmi. Wydawało mu się, że musi sobie zapracować. Albo otrzymać wielką łaskę od ojca, żeby mógł to zrobić. Natomiast nie wiedział, że to tak naprawdę należy do niego. I gdyby chciał, to mógłby z tego korzystać. Więc no, to nie jest dla mnie pozytywny bohater. Ale mam nadzieję, że twoje następne pytanie przejdzie do objaśnienia duchowego, więc będę mógł tutaj więcej wytłumaczyć.
No to objaśnij duchowo.
No,
ale mnie interesuje to, co się dzieje w naszych zborach.
Tak, i dlatego właśnie ta historia była głoszona u mnie w kościele z powodu ludzi wierzących. I ona ma znaczenie duchowe, nie materialne. I nie szedłbym w tym kierunku, tylko poszedłbym w kierunku duchowym, gdzie syn, starszy syn pokazuje nam ludzi wieloletnich w kościele. Ludzi z dużym stażem wiary, którzy służą Panu, wiernie służą Panu Bogu. Którzy pracują na Jego niwie, tak? Głoszą Ewangelię, służą, natomiast tak naprawdę nie znają serca swojego ojca, nie znają łaskawego, miłosiernego serca swojego ojca, który chętnie przyjmuje wszystkich marnotrawnych synów, marnotrawne dzieci.
Ja nie mogę tego słuchać, bo ja chodzę 15 lat do kościoła. Dwie pary butów już zużyłem, Adidas i jedne wyjściowe. I słuchaj, no, przychodzi taki szczyl, taki alkoholik z tatuażami, satanistą on był. I jemu Bóg ułożył życie w pół roku. A ja tu chodzę, tyle butów zużyłem, takie nakłady wyniosłem finansowe i co?
No i właśnie, i zachowujesz się jak starszy brat. Panie Boże, dlaczego ta łajza ledwo wróciła ze
świata,
a Ty jej błogosławisz? Dlaczego on ledwo się pomodlił, a Ty odpowiedziałeś na jego modlitwę? Dlaczego on, ten stary pijak, złodziej i różne epitety...
No ale kochany, ja jestem pewien, że ten starszy brat to był jakiś inżynier jak ja. No i jak już jesteś inżynierem, to powinieneś, wiesz, mieć wszystko ułożone.
Jest to,
ta audyczka nie była zła, bo była wtedy i, wiesz?
W pewnej przypowieści Pan Jezus powiedział do ludzi uczonych, mądrych, będących filarami społeczeństwa żydowskiego, którzy naprawdę posiadali niesamowitą wiedzę i autorytet w oczach społeczeństwa. Natomiast Pan Jezus nazywa ich obłudnikami, tak? Mówię tutaj o faryzeuszach, którzy doskonale wszystko wiedzieli. Może byli inżynierami w swoim fachu. Natomiast Pan Jezus powiedział, przepraszam Was, faryzeusze, ale celnicy i prostytutki wyprzedzają Was do Królestwa Bożego. Oni są o wiele dalej w swoim pojmowaniu łaski i miłosierdzia Bożego niż Wy. W ogóle nie znacie serca swojego Boga. Żydzi, faryzeusze znali sprawiedliwość, potępienie, sąd, kamieniowanie. Natomiast Pan Jezus znał łaskę, pokój, przebaczenie, odpuszczenie grzechów, odpuszczenie win. Dlaczego? Dlatego, że On był obrazem Ojca. A faryzeusze znali Boga tylko ze słyszenia. I tak samo postawa starszego syna. On domagał się sprawiedliwości, natomiast niekoniecznie znał serce swojego ojca, który radował się z tego, że młodszy syn był zagubiony, a odnalazł się. Był martwy, a nagle ożył. Bardzo często taką postawę widzę w kościele. W kościele u ludzi długoletnio wierzących, którzy sumiennie, uczciwie czytają Biblię, modlą się, służą w kościele, łożą na kościół, a mimo to w swoich sercach są sfrustrowani, zgorzkniali, dlatego że Bóg szybciej odpowiada na potrzeby świeżych, wierzących, którzy dopiero rodzą się na nowo, do nowego życia, przyjmują wiarę w Boga, niż ich. I obwiniają i młodych, i Pana Boga za
to. Czemu Bóg jest taki niesprawiedliwy?
Nie uważam, że to...
Że odpowiada na te właśnie pytania i potrzeby tych ludzi świeżo nawracających się, a tych starych to tak jakby usadził w tej ławie, jak tego starszego brata w tej hurtowni między pudłami po 14 godzin trzyma.
Jest to, no Sławku, Boża miłość jest jednakowa. Ja mam czwórkę dzieci, dwójkę nastolatków i dwójkę maluszków. Staram się kochać ich jednakową miłością. Natomiast młodsze dzieci potrzebują więcej mojej opieki, a od starszych oczekuję więcej samozaradności, samodyscypliny. Młodsze mają mniej przywilejów w domu, starsze mają tych przywilejów więcej. Młodszy, kiedy przyjdzie, powie: tato, tato, jestem głodny, ja mu zrobię kanapkę. Natomiast starszy, kiedy przyjdzie i powie: jestem głodny, ja mu na przykład dam, nie wiem, 20-30 zł, żeby mógł coś kupić i sobie śniadanie, czy tam kolację, czy obiad przygotować. Tak? Moje błogosławieństwo w stosunku do jednego, drugiego wyraża się w inny sposób, ale za jednym i za drugim stoi ta sama miłość. I teraz, gdyby mój starszy syn nie rozumiał mojego zachowania, nie rozumiał swojej pozycji w domu, mając 15 lat, żeby on przyszedł i prosił mnie: tato, jestem głodny, posłaj mi chleb z pomidorem, no to byłoby to dla mnie bardzo dziwne, tak? I gdyby mnie pytał: tato, czy ja mogę wziąć chleb i pomidora? To też dla mnie byłoby dziwne. Dlaczego? Dlatego, że jest w takim wieku, gdzie mogę mu powiedzieć: synu, wszystko, co jest w lodówce, jest do twojej dyspozycji. Naucz się z tego korzystać, ucz się zaradności i samodzielności. Natomiast nie powiem temu tego samego trzylatkowi, ale będę go do tego prowadził, żeby za kilka lat dać mu autorytet, dać mu pozwolenie, aby samodzielnie korzystał z zasobów lodówki, z narzędzi, na przykład noża czy widelca, bo wiem i oczekuję, że będzie się tym umiejętnie posługiwał. Ale to nie zmienia mojej pozycji, miłości w stosunku do jednego i drugiego dziecka.
Ja rozumiem, że to jest metafora. Ta lodówka to jest taka metafora tego, czym Bóg, nasz Ojciec w niebie, chce nas obdarzać. Mówi: zajrzyj do mojej lodówki, weź co chcesz, tak?
Tak, uważam, że w tym wywiadzie metaforą lodówki jest właśnie błogosławieństwa, są błogosławieństwa Królestwa Bożego, które już otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. To nie jest to, że Bóg chce nam dać. W Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy już wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, jak mówi Piotr, i w Nim to mamy. Mamy ukryte bogactwa wszelkiej mądrości i duchowych błogosławieństw. One są w Jezusie Chrystusie.
To czemu ludzie nie umieją otworzyć tej lodówki? No sam chyba przyznasz, u Ciebie jest złoże, ten problem istnieje.
Oczywiście, że istnieje. Ja tak samo wielokrotnie nie potrafię skorzystać z pełni Bożych błogosławieństw. A dzieje się tak przede wszystkim z czterech podstawowych powodów, o których mówiłem w swoim kazaniu. Po pierwsze, jest to niewiedza. A więc ludzie wierzący poprzez nieznajomość Słowa Bożego, nieznajomość Bożego serca, nieznajomość Pisma Świętego, nieznajomość Boga w działaniu, nie wiedzą, co mają. Po drugie, chrześcijanie nie do końca wierzą, że Bóg mówi prawdę, że Biblia jest prawdziwym objawieniem. Oni intelektualnie może mają wiedzę, ale nie mają wiary, że już to posiadają. Nie rozumieją, kim są w Bożych oczach. Nie rozumieją, że naprawdę Bóg ich usynowił, że Bóg dał im nowe życie. Bóg jest dobrym Ojcem i jeśli Go prosimy, szukamy, kołaczemy, On nam otworzy i nie da nam złych rzeczy. Trzecia rzecz, która jest powodem tego, że nie korzystamy z pewnych rzeczy, to dlatego, że nie wiemy, jak po nie sięgnąć. Jeśli wiem, że coś jest mi dane, ale nie wiem, jak po to sięgnąć, tak? No to tego nie ma. I przyczyna czwarta to po prostu nasze nieposłuszeństwo. Często nie chcemy obracać Bożymi dobrami, które mamy, ponieważ one są dla nas niewygodne, uderzają w naszą cielesność, naszą religijność i zamiast być posłusznymi Panu Bogu, to po prostu idziemy na łatwiznę, robimy po swojemu i zamiast przygotować sobie wspaniałą kolację z wykwintnym jedzeniem, robimy to, co zawsze, chleb z cebulą i trochę masełka i koniec. To nam wystarcza.
No to jest ciekawe, bo ten starszy brat, mając dostęp do wszystkiego właściwie, mógł korzystać prawdopodobnie w salonie u ojca, oglądać telewizję high definition, słuchać sprzętu hi-fi, jeździć nie tylko 10-letnią Angliczką, ale również Jaguarem swojego ojca. No a tymczasem on nie sięga po te rzeczy.
No słuchaj, gdybyśmy mieli literalnie tą przypowieść rozsądzić, to musielibyśmy sobie uświadomić, że tak naprawdę wszystko, co miał starszy syn, było jego. Ponieważ ojciec podzielił majątek między dwóch synów. Jednemu dał przypadającą na część i on poszedł. Więc ta część, która pozostała, była czyją własnością? Syna, który mieszkał w ojcu. On był prawowitym spadkobiercą. I tak naprawdę już wszystko było jego, chociaż jeszcze dysponował tym ojciec. Więc tak naprawdę to, co było w oborze, to, co było na polu, to, co było w domu, było jego. Dlaczego nie potrafi z tego korzystać?
Postawa umysłu i serca.
Dokładnie. Właśnie postawa umysłu i postawa serca. I to są dwie główne przyczyny, które
nie pozwalają
nas, tak?
Nie pozwalają królować, tak?
Nie potrafili korzystać z Bożych błogosławieństw, które naprawdę mamy w Jezusie Chrystusie.
Takie nagranie z Tobą zrobiłem, przeznaczeni, by królować. Tak. To jest odpowiedź właśnie...
I to jest odpowiedź na tą przypowieść. Ona praktycznie, on mówi o tym, co mamy w Bogu, a z czego nie korzystamy i jak w związku z tym się zachowujemy.
Mariusz, a powiedz mi, a ten trzeci syn umie królować?
Mam nadzieję, że trzeci syn umie królować. Ja bym powiedział, że najlepszym przykładem trzeciego syna
ale
to
trzeci
jest Jezus.
Ale trzeci syn opowiada tą przypowieść. I on właśnie opowiada tą przypowieść. I to jest kolejny przykład pozytywny. To jest najlepszy syn w tej całej przypowieści, bo tak. Pierwszy syn jest synem marnotrawnym, który kończy w zautomatyzowanej chlewni. Drugi nie wyjdzie poza suterenę, zamrażarkę Bors i 10-letnie Audi, pracując po 14 godzin. No a trzeci syn?
A trzeci syn, tak rozpoczął swój wywód, właśnie opowiada tą historię i jest tym, który w pełni korzysta z autorytetu, którego udzielił mu ojciec.
No i jest dla nas wszystkich wzorem, ale o tym opowiemy kiedy indziej.
Jeśli mówimy o mnie, uczę się funkcjonować w Bożym Królestwie. Moje życie myślę, że jest dobrym przykładem tego, że można z człowieka nieświadomego swojej pozycji w Bogu, człowieka, który był duchowo biedny, nagle stawać się kimś bardziej świadomym Bożych błogosławieństw, bardziej świadomym duchowych darów, bardziej świadomych swojej pozycji, stawanie się lepszym zarządcą Bożego Królestwa. Ja się tego uczę, zatem jak widzę, Twoje życie też obfituje coraz więcej owoców Bożego Królestwa, więc to też jest dla mnie przykład, że można. Można stawać się trzecim synem.
Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
No, dziękuję bardzo.